Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu, niewinni czarodzieje i przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska. Szanowni Państwo, dzisiaj naprawdę niezwykła sprawa, ponieważ dzisiaj wiolonczela wypełni nam cały program, a wszystko to za sprawą niezwykłego człowieka, który naprawdę na tym instrumencie robi tak wiele, że trudno właściwie o wszystkim opowiedzieć. Więc powiem po prostu tak. Proszę Państwa, jest u nas gościem profesor Zdzisław Łapiński. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Witam Cię, Agnieszko. Przepraszam, że pozwolę sobie po
imieniu. Będzie mi bardzo miło.
Bo myślę, że to ociepli naszą tutaj rozmowę.
Tak, a znamy się tyle lat, że właściwie nie wiem ile. No dobrze, to ja tylko dodam tak, że Zdzisław Łapiński jest oczywiście wiolonczelistą, ale solistą, kameralistą, koncertmistrzem wiolonczel, był przez 24 lata w NOSPRZE. To bardzo długi czas, ale wcześniej jeszcze pamiętamy go przecież zarówno z radiówki, a w ogóle na samym początku zaczynał jeszcze jako student w kapeli Krakowiensis. Więc właściwie to wspaniała historia. No jest kierownikiem katedry Akademii Muzycznej Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, a ja tylko przypomnę, że jest też znany z tego, że przecież był rektorem. Prorektorem przez długie lata, ale i rektorem. Ta kadencja 2012-2016 była bardzo dobrą kadencją. No i tak oto jesteśmy tutaj w studio Niewinni Czarodzieje i Radio Kraków Kultura. I chyba zadam pierwsze pytanie o wiolonczeli. Czy ty masz jeden instrument wiolonczela, czy wiele? No właśnie, to opowiedz o nich.
Może zacznę od początku, że dlaczego gram na wiolonczeli?
No tak, to...
Bo chyba moja mama mnie zaprosiła, zaprowadziła do szkoły muzycznej. Z tego, co wiem, ja pamiętam, chciałem grać na trąbce, bo podobał mi się bardzo Louis Armstrong, jego złota trąbka. Jeżeli już w ogóle. Natomiast zaproszono mnie, znaczy przepraszam, nie zaproszono. Poszedłem na egzamin i podobno ładnie zaśpiewałem, a brakowało wiolonczelistów, więc przydzielono mi wiolonczelę. Ja byłem bardzo grzecznym dzieckiem. Kazali mi grać, to grałem.
No i tak zostało. Grasz codziennie?
No teraz już tak dużo nie ćwiczę, muszę powiedzieć, bo wprawdzie Kazals w wieku tam 80-90 lat mówił, że on stale robi postępy. Ja powiedzmy codziennie gram w ten sposób, że ponieważ uczę dużo, to no, biorę ciągle instrumenty moich uczniów, muszę im coś pokazać. Dopóki gram lepiej od nich, to uważam,
to znaczy, że
mogę, to znaczy, że mogę uczyć.
No dobrze, to wróćmy do tego pytania o te wiolonczele. Ile ich jest?
No, trzy tylko. Tylko trzy jest.
Trzy. No to powiedz, czy one mają jakąś swoją charakterystykę na pewno?
To znaczy, tak, no każda ma jakąś swoją też historię, muszę powiedzieć. Więc pierwsze wiolonczele udało mi się, rodzice kupili mi oczywiście pierwszą wiolonczelę. W momencie, jak dostałem się do liceum, nie miałem własnego instrumentu. W ogóle, może zacznę wcześniej, w ogóle nie planowałem grać na wiolonczeli. Tylko w ostatnim roku szkoły podstawowej muzycznej, w zimie przewróciłem się i wpadłem do wiolonczeli, na której grałem. Która była według mnie okropna. I to było moje szczęście, bo mój profesor ówczesny, Stanisław Chmiel, którego bardzo, bardzo wspominam wspaniale, pożyczył mi swój instrument, który był kopią włoskiego instrumentu Davida Teklera. I nagle się okazało, że to jest ładny instrument. I zacząłem ćwiczyć.
Czyli pół roku. Dźwięk, tak? Dźwięk no, się zafascynował. Tak. I w pół roku?
Nadrobiłem to i dostałem się do liceum. No i potem okazało się, że no, profesor będzie potrzebował ten instrument, więc miałem to szczęście, że moim profesorem był znakomity pedagog Leon Colecki, wieloletni koncertmistrz Filharmonii Krakowskiej. No i miał swoje znajomości w Polsce, pojechał ze mną do Gdańska. Proszę sobie wyobrazić, profesor jedzie z uczniem, pociągiem do Gdańska. Pojechaliśmy nocnym pociągiem. Tam był pan, który handlował instrumentami. No i wybraliśmy taki instrument, który był podobno kopią Montagnana. I to był mój pierwszy instrument. No i w ogóle niebo się przede mną otworzyło. Ja specjalnie nie umiem grać na tej wiolonczeli, ale cieszyłem się, że mogłem grać. I ćwiczyłem, i ćwiczyłem. No i tam robiłem jakieś postępy. To był ten jeden instrument. No potem, pod koniec liceum, jak już profesor Sulecki widział, że jakieś tam szanse są na coś więcej, no to wytłumaczył moim rodzicom, że jest jakiś taki stary bardzo instrument, który został tutaj poskładany przez wiele lat przez wybitnego krakowskiego lutnika Kubasa, ale on jest drogi. Ale moja mama była taka dość zapobiegawcza, więc tu wpłaciła na jakiś jeden samochód, tak potem gdzieś uzbierała, pożyczyła jakieś pieniądze i został kupiony ten instrument, który był no, na czasy dość drogi. No i okazało się, że to w ogóle jest już całkiem inny świat. Prawdopodobnie to może być instrument, który pochodzi z XVIII wieku. Byłem kiedyś na konkursie imienia Rostropowicza w Paryżu i tam była taka sytuacja, że każdy instrument był oceniany przez wybitnego francuskiego lutnika Vatelot. No i on oglądał i mówi, no to może być takie 1700 coś, ale proszę przyjechać do mnie, to ja wtedy zbadam i dam ekspertyzę. Potem się okazało, że ewentualnie ekspertyza miałaby kosztować 10% wartości. Więc jak sobie pomyślałem, no jeżeli to będzie na przykład jakiś uczeń Stradivariusa i będzie wartość będzie na przykład $1 000 000, to ja bym musiał zapłacić 100 tysięcy. To nie pojadę i do tej pory nie pojechałem. No, natomiast no, potem trzeci instrument to niestety już w takich troszkę smutnych okolicznościach musiałem kupić, dlatego że jeździłem na koncerty kameralne do Japonii i po którymś, pomimo, że kupiłem bardzo drogi taki futerał lotniczy Stevensona, specjalny i tak dalej, no niestety okazało się, że wiolonczela po prostu została rozbita. Podstawek wpadł w górną płytę, górna płyta została zniszczona, no po naprawie już niestety ten instrument tak nie brzmiał. No i musiałem po prostu coś poszukać. Na szczęście poznałem takiego bardzo według mnie dobrego lutnika pochodzenia polskiego, Johanna Wagnera, który przeprowadził się do Niemiec i tam pracował wiele lat. I on zbudował taką kopię też Dominika Montagnano. Ja bardzo lubię w ogóle Montagnano jako wiolonczele, bo one są po prostu takie trochę większe, mają głębszy dźwięk. Jedni lubią Stradivariusa, inni Matiego, ja lubię Montagnano. Więc jak zobaczyłem ten instrument, to doszedłem do wniosku, że muszę go kupić. I w ten sposób mam trzy instrumenty.
No tak, ale wiesz, jak mówiłeś o tym przypadku numer dwa, czyli o tym lataniu, to tak sobie pomyślałam, no w większości muzycy nie oddają swoich instrumentów do luku bagażowego.
No, wiesz, bo to jest tak.
Trzeba wtedy drugi bilet kupować chyba dla wiolonczeli.
To znaczy tak, no my niestety jeszcze to były takie czasy, że my żyliśmy w takim kraju, że nasze zarobki nie były takie duże.
Żeby kupić dwa bilety,
a powiedzmy, jeżeli się wyjeżdżało na początku na jakieś koncerty właśnie za granicę, a powiedzmy moje nazwisko nie było tak znane jak powiedzmy Rostropowicza czy kogoś, więc otrzymałem propozycję, że mogę przyjechać, płacą mi bilet, ale nie za wiolonczelę, więc to jest moje ryzyko.
Niestety
czasem, no czy wiele lat było dobrze. Czasem się tak zdarzy, no.
No tak, no to są przykre sytuacje, skrzypkowie mają lepiej.
Chociaż teraz już właśnie też linie lotnicze czasem im nie wpuszczają tych instrumentów. Znaczy problem w ogóle polega na tym, że jeżeli patrzymy się z perspektywy bezpieczeństwa, bo oczywiście cały czas mówimy o bezpieczeństwie, no to wiadomo, że czasem jeżeli ktoś ma wiolonczelę, która ma ostrą nóżkę, to tą nóżką może steroryzować pilota. Może zdjąć struny, kogoś udusić i też steroryzować. Więc teoretycznie taki instrument nie powinien być wpuszczany ze względów bezpieczeństwa.
Tak, prawda? Na pokład, oczywiście.
Najlepiej by było, gdyby było jakieś miejsce, gdzie można byłoby ten instrument przechować. Niekoniecznie to musi być luk bagażowy, bo tam jest za zimno. Tylko gdzieś w kabinie, no ale to są marzenia.
A czy ta wiolonczela, którą ja pamiętam, czyli z podróży morskiej z Jerzym Maksymiukiem, która była w takim jasnym, białym futerale.
No to jest właśnie ten jasny, biały futerał, to był ten futerał specjalny, który był do podróży. To był taki znakomity producent Alan Stevenson w Anglii i on właśnie takie futerały...
Tam jest temperatura, wszystko, tak?
Tak, tak, tak. No i przede wszystkim one są bardzo, bardzo twarde, ale mimo to okazuje się, że jakby linie lotnicze potrafiły sobie z tym poradzić.
No tak, teraz czasem obserwujemy, co się dzieje z walizkami, więc, no więc po prostu aż strach pomyśleć, co może się dziać z wiolonczelą. Dobrze, powiedzmy słów kilka o tym, popatrz, teraz tak sobie myślę, że ty miałeś bardzo i masz cały czas bardzo dużo tych twarzy zawodowych, tak byśmy powiedzieli. Bo z jednej strony muzyk, koncertmistrz, orkiestr. Z drugiej strony kameralista. Przecież założyłeś różne
zespoły,
grywałeś z nimi, grywasz. Z trzeciej strony no, też zajmowałeś się rozrywką. No właśnie, z Ewą Demarczyk, ile to lat spędziłeś grając?
No muszę powiedzieć, że krótko. I to trochę żałuję, dlatego że to była taka zupełnie nietypowa sytuacja. Z tego co wiem, Ewa Demarczyk miała taki okres, że często zmieniała zespoły, ponieważ nie spełniały jej oczekiwań. Ona miała bardzo duże wymagania. No i akurat był taki chyba okres, już nie pamiętam, wydaje mi się, że to był 84 rok, że okazało się, że jest problem, że zespół znowu się rozleciał, a w planie są nagrania płyt. No, akurat wtedy dobrze się znałem ze Stefanem Wojtasem, który tam grał u Ewy Demarczyk, Andrzej Zarycki. Zapytali się, czy nie chciałbym spróbować. No więc poszedłem. Oczywiście to było takie spotkanie prywatne, postawili mi nuty czy chciałbym coś tam zagrać. Akurat to był chyba Grand Wals Brillant, jakieś tam było solo wiolonczelowe. No, możemy zagrać. No, to zagrałem. Oni się pytali, czy ja to kiedyś grałem. Mówię, nie, no pierwszy raz. Więc byli troszeczkę zdziwieni. Parę razy musiałem im to zagrać. No i potem się okazało, że jeszcze wspaniały mój młodszy kolega Bartosz Wariak też został zaangażowany do tego zespołu. I faktycznie zespół był rewelacyjny. Co mnie troszeczkę zszokowało, bo dostaliśmy nuty. No widzę, no to nic do grania. Ja mówię, tak, ale to się trzeba nauczyć na pamięć. No to przygotowaliśmy chyba w 2 miesiące, co podobno było rekordem ówczesnych zespołów. No i już na początku stycznia, chyba 85 roku, wydaje mi się, tak to było, mieliśmy taką serię koncertów, 2 razy po 6. I co się okazało? Wchodzę na scenę, tam ciemno. Gramy w ciemności. Dlatego na pamięć, prawda? Bo i tak nic nie było widać. Właśnie o to chodziło.
Tak.
Że Ewa Demarczyk była z przodu, my z tyłu, po prostu nie było nas w ogóle widać. Ewentualnie skrzypek czasem podchodził, żeby tak podegrać w tych dwóch takich czy trzech utworach. No i muszę powiedzieć, że było to wielkie przeżycie. Ona była wspaniałą artystką. A dlaczego to się skończyło? No bo dlatego, że jakby my się nauczyliśmy, no i teraz była propozycja, no dobrze, każdy z nas miał jakieś propozycje koncertowe. Ja też już wtedy trochę grałem. Ja mówię, no dobrze, ale ja nie mogę sobie pozwolić na to, tylko żeby grać koncerty z Ewą Demarczyk, jeżeli miał być w planie nagranie jakieś płyty w Niemczech i tak dalej, w Kolonii. No dobrze, okazało się, że... Znaczy, bo to jest tak, że niby o zmarłych się nie mówi źle.
Tak.
Nie chcę powiedzieć źle, ale chodzi o to, że ona się nie nauczyła nic.
Mhm.
Nie nauczyła się żadnych nowych piosenek. W związku z tym, jak gdyby w kwietniu czy w maju okazało się, że te plany, które miały być na jesień z nową płytą, w ogóle odpadają. No więc w związku z tym zrezygnowaliśmy ze współpracy i zaczął się kolejny rozpad.
No tak, no to rzeczywiście tak bywa. To była bardzo trudna artystka, powiedzmy tak. Nie tylko wymagająca, ale też miała w sobie tyle chęci takich, żeby sięgnąć absolutu, że praktycznie to ją blokowało, prawda?
Być może.
Bo nauczenie się każdej nowej piosenki to były lata.
No tak.
Wtedy.
Ale muszę powiedzieć, że współpraca z nią to była jakby ogromną przyjemnością. Mówiło się o niej, że była chimeryczna, trudna. Nie mieliśmy żadnych takich sytuacji w ciągu tych paru miesięcy, które by po prostu potwierdzały te działania, bo widocznie dlatego, że zespół był przygotowany, ona umiała swoje, wszystko grało, wszystko było naprawdę na wspaniałym poziomie. No, przychodziła czasem na te próby, coś pośpiewała, poszła. Koncerty były wspaniałe. Ja wspominam to naprawdę bardzo, no właśnie, bardzo dobrze.
Wymieniłeś tutaj Bartka Wadiaka, to skrzypek. Znakomite. Świetny skrzypek zresztą. Człowiek, który zresztą trafił do Karajana później, a potem do Wielkiej Brytanii. Potem zajął się w ogóle dyrygenturą, więc taka jego jest droga, ale niezwykła emocjonalność w nim jest i umiejętności i właściwie wszystko mógł grać z ucha.
Muszę powiedzieć tak, że powiedzmy jak słucham właśnie ewentualnie czasem nagrań Ewy Demarczyk, no to muszę powiedzieć, że Zbyszek Paleta i Bartek Wadiak to byli ci, którzy ewentualnie, których mogłem usłyszeć w tych pięknych solach skrzypka Hercowicza, czy chyba jeszcze coś tam jeszcze było, chyba Rebeka.
Tak, tak, tak było i tego. I tam skrzypce dosyć duże miały znaczenie.
Tych dwóch moich wspaniałych kolegów grało i to ja ich podziwiałem.
No dobrze, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo właściwie o to chciałam cię też zapytać, a tak uciekliśmy w stronę rozrywki, bo to ciekawe, bo to jest twoja twarz taka może tylko dla tych starszych, którzy pamiętają.
No to dla młodszych to rozrywka teraz jest, grałem kiedyś z Piotrem Chłostą.
A, no rock, proszę, no.
Rock. Dla tych, co nie wiedzą, Piotr Chłosta to jest wybitny jazzman. Wybitny jazzman, kierownik katedry urologii w szpitalu uniwersyteckim. Tak, muszę powiedzieć.
Profesor.
Wybitny, jeden z najwybitniejszych urologów, jacy są, a jego właśnie poboczna aktywność to jest gra na gitarze. Niesamowity facet.
No właśnie, ja też byłam kiedyś na koncercie i jestem pod wrażeniem, tak, potrafi, bardzo wiele potrafi i widzisz, grasz z nim czasem, co też jest dosyć zabawne. Ale gdybyśmy tak popatrzyli, bo teraz w ogóle wiesz, myślę, że kiedy ty studiowałeś i kiedy miałeś, prawda, w klasie Leona Soleckiego, potem był Henryk Zarzycki.
Wszystko o mnie wiesz, no.
No. Coś tam pamiętam. Więc jak grałeś właśnie, to tak myślę, że wtedy do tej rozrywki nie podchodzono tak jak dzisiaj. Dzisiaj wydaje mi się, że muzyka jest jedna. I czy ty swoim studentom radzisz teraz, grajcie wszystko, co się da, co chcecie, jakie macie możliwości, że to są doświadczenia, które zdobywasz? Radzisz im
oczywiście,
coś takiego?
Oczywiście. Mhm. Ja w ogóle jakieś kilkanaście lat temu zaproszono mnie na taki wykład na Uniwersytet Dziecięcy.
O.
I powiedziano, żebym coś takiego powiedział do nich, wykład, potem będą jakieś rozmowy. No więc ja przygotowałem taki wykład, no, albo rozmowę z nimi na temat tego, czy istnieje muzyka dobra i zła. No i oczywiście to były różne pytania, na przykład, czy Black Sabbath to jest dobra muzyka, jak się chodzi do kościoła. Ja wytłumaczyłem im, że to jest po prostu tylko nazwa, że to nie ma nic wspólnego w ogóle z religią, żeby się tym nie przejmowali. Natomiast konkluzja była taka, że dobra muzyka to jest ta, która nam się podoba, a zła to jest ta, która nam się nie podoba.
No i to jest chyba najbardziej szczere i autentyczne, bo nie ma co stawiać pewnych zapór, chociaż nie wiem, no jeszcze pamiętam, jak opowiadali to, nie wiem, czy też pan Andrzej Zarycki, czy Zygmunt Konieczny, którzy byli właśnie, wchodzili w piwnicę, a byli kształceni klasycznie i że to nie było dobrze widziane na ówczesnej Akademii Muzycznej. Wtedy to była Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna i że kiedy przyszli profesorowie, to prawda, Zygmunt Konieczny chował się za pianinem,
no tak,
żeby go tam nie było widać.
No tak, przecież tam uczniowie profesor Umińskiej, pamiętam, też się chowali przed nią. Zresztą też słyszałem taką anegdotkę, ale nie wiem, i to jest w tym prawdy, ile nie. O,
jak w anegdotkach, nie?
O Andrzeju Zielińskim, że bo on chyba miał kontakt, nie wiem, czy studiował u Hoffmana, czy nie. W każdym razie miał jakiś tam dyplom. Miał zagrać w końcu koncert Chopina i po tym dyplom powiedzieli mu tak, że no, nie było tam wiele Chopina w tym Chopinie, ale zagrałeś bardzo pięknie, więc cię zaliczyłem.
No więc to są takie wszystkie powiedzenia.
Tak, ale myślę, że jakby wtedy rozrywka była deprecjonowana. Tak, bo uważano, że to jest niższy gatunek. Dwa, że niektórzy pedagodzy uważali, że jakby ona psuje estetykę, sposób wykonania i tak dalej, i tak dalej. Ale to było takie generalne pojęcie. Natomiast myślę, że żaden z pedagogów, to byli przecież wielcy pedagodzy, nie... Bardziej studenci bali się pedagogów niż pedagodzy rzeczywiście po prostu to lekceważyli. Raczej to była taka sugestia, żeby ktoś nie poszedł w rozrywkę, no bo potem faktycznie jak zacznie grać zbyt swobodnie, no to potem jak ktoś wraca do jakiegoś koncertu Mozarta czy Haydna, no to trudno mu się z powrotem wbić w te ramy.
Tak, ale wiesz nad czym się zastanawiam, że olbrzymie doświadczenie, olbrzymie zdobyłeś poprzez pracę w orkiestrze. To jest nieprawdopodobne. 24 lata w NOSPRZE plus 10 lat to jest ta radiówka i kapela krakowiensis. To ty właściwie znasz na wylot całą klasykę. Wszystko. Wszystkie partie. Wiesz dokładnie. Pamiętasz to wszystko? I cisza nastąpiła.
Znaczy, to byłbym zbyt zarozumiały, gdybym powiedział, czy pamiętam to wszystko. No wiadomo, rzeczą jest, że tutaj też czasem prowadzę zajęcia ze studiów orkiestrowych na studiach magisterskich. No i oczywiście jest mi łatwiej, bo w zasadzie te wszystkie partie, które są, powinny być wymagane, powiedzmy, do egzaminów orkiestrowych, je znam. Więc oczywiście jest mi dużo łatwiej kogoś przygotować. Natomiast no, pamiętam to zresztą, co by mój wspaniały przyjaciel Daniel Sabrawa opowiadał też. Ja to przeżyłem na początku, też jak on zdał do Filharmonii Berlińskiej, to mówił przez pierwsze tam 2-3 lata, to po prostu wszystko było dla niego nowe i musiał ćwiczyć po nocach, żeby być gotowy na próby. Tak samo ja miałem. Ja może trochę miałem troszeczkę łatwiej, bo powiedzmy dzięki tutaj przy życzliwości Stanisława Gałańskiego zostałem w kapeli, więc jakby to pierwsze wejście w orkiestrę
miałeś
było
takie delikatne,
no bo jednak te programy w orkiestrze wtedy kameralnej były prostsze. Prawda? Potem już nagle jak w ogóle z tym radiem to też było tak śmiesznie. Bo
czyli z radiówką.
Z radiówką krakowską, tak, no bo już to w ogóle radiówka krakowska to była orkiestrą na nieprawdopodobnym poziomie, bo w pierwszym pulpicie grał Daniel Sabrawa i Wiesław Kwaśny, wybitni nasi skrzypkowie. W altówkach grał Polonek, Zdzisław Polonek, który po prostu też potem wylądował w
u Karajana.
Karajana, prawda? Profesor Świątek na flecie, profesor Muszyński na flecie, no wybitni artyści, prawda? No i Antoni Witt wtedy był szefem i Danek Sabrawa mnie zarekomendował, że jest taki wiolonczelista, może by mógł zdawać tutaj do orkiestry. No więc pan dyrektor Witt zaprosił mnie do gabinetu, żeby mu coś zagrał. No zagrałem jakieś takie dwa szybkie kawałki, no on się pyta, czy ewentualnie chciałbym pracować w orkiestrze. Ja mówię, no na razie pracuję w kapeli krakowiensis, jeżeli zwolni się miejsce w pierwszym pulpicie, to ewentualnie...
Tak sobie wabank teraz, zagrałeś.
Znaczy tak z perspektywy, to myślę, że to było dość takie śmiałe, ale no tak powiedziałem. No i co się okazało? Po pół roku nasi wybitni wiolonczeliści, którzy tutaj byli, Kazimierz Koślacz odszedł do Filharmonii Narodowej, Jerzy Klocek odszedł do Symfonii Warszawii i dyrektor mi do mnie zadzwonił, czy byłbym zainteresowany.
No proszę, jak to warto mówić o tym, o swoich zamiarach.
No tak, ale też właśnie tak sobie pomyślałem, że jestem trochę dzieckiem szczęścia, bo znajdowałem się zawsze w jakimś takim miejscu, gdzie była możliwość wykorzystania pewnych rzeczy. Oczywiście szczęściu trzeba pomagać, czyli po prostu trzeba ćwiczyć. Ale gdyby oni tutaj zostali, byli dalej, to bym nie mógł piastować tej funkcji. Prawda? I to było potem automatycznie. Dyrektor Witt został szefem NOSPR-u przez 2-3 lata sugerował, czym nie chciał przejść tam na stanowisko koncertmistrza. Oczywiście nie prowadzącego grupy, bo wiadomo, Śląsk jest trudny, nie ma co szaleć od razu. No po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że trzeba podjąć to wyzwanie. I tak z perspektywy widzę, że bardzo dobrze zrobiłem, no bo niestety krakowska radiówka została potem rozwiązana. Szkoda, bo wspaniała orkiestra była. A ja tam mogłem przez te ponad 23 lata pracować w wspaniałej orkiestrze. Naprawdę.
No właśnie, która grała wspaniałe programy, jeździła, jej koncerty nagrywała.
Nagrywaliśmy
dużo rzeczy.
Chyba ze 100 płyt nagraliśmy dla Naxosu wtedy właśnie, tak. z Witem. To było naprawdę imponujące.
No właśnie, i bardzo ciekawa muzyka, różna, prawda? I współczesna, i nazwijmy to z tego kanonu.
No prawie, prawie wszystkie symfonie Mahlera, z wyjątkiem tej ósmej, nagraliśmy wtedy. Tak. To było naprawdę wielkie przeżycie, ale muszę być dla mnie też ciężka praca, bo to jest tak, jeżeli się coś nagrywało, czego ja nie znałem, musiałem zawsze brać nuty do domu, szukałem nagrania, słuchałem jak wielkich orkiestr, zastanawiałem się, w jaki sposób oni frazują swoje partie, bo ja nie lubię czegoś takiego robić, że dostaję nuty i gram to, co jest napisane, bo niekoniecznie się musi to zgadzać jakby z jakąś moją wizją artystyczną, więc tak. Ja, można powiedzieć, każdą partię jakby, można powiedzieć, opracowałem pod kątem jakby własnej wizji i jakby rzadko było tak, żeby dyrygent miał jakiekolwiek sugestie co do realizacji tutaj akurat partii wiolonczeli.
Ale wiesz, miło cię słuchać, zwłaszcza z tym powiedzeniem, że jesteś dzieckiem szczęścia. I od razu mi się przypomniało, bo prawie użyłeś tego samego sformułowania, które użył siedząc tutaj Antoni Witt i mówiąc w tym programie. On powiedział takie słowa, żeby mieć szczęście, trzeba być do tego szczęścia przygotowanym.
Tak.
I to mnie tak uderzyło, bo po prostu rzeczywiście to jest prawda. Trzeba mieć wyćwiczone, zrobione, nie wiem, przygotowane, nauczone utwory, partie, kiedy przyjdzie ten telefon i powie się, czy ty zagrasz, tak. A ty powiesz, zagram, tak, bo ją znam. I to jest właśnie ten moment i tak się nawet uśmiechnęłam, jak to powiedziałeś. No dobrze.
Mam jeszcze jedną rzecz, jak pro dziecko szczęścia. To było chyba po drugim roku moich studiów, po pierwszym semestrze, coś tam, nie pamiętam, coś zagrałem, no profesor mówi, no może czas, żebyśmy zagrali sonatę Brahmsa, e-moll. Był tydzień przerwy. Ja mówię, no to świetnie, no wziąłem te nuty, spodobała mi się, zdobyłem jakieś takie nagranie, wtedy było ciężko.
No to nie to, co teraz.
No, także zdobyłem nagranie, ćwiczyłem z płytą. Na pierwszą lekcję czyli po tygodniu przyniosę i mówię, no, że mogę zagrać pierwszą część z pamięci już, w zasadzie całą, tak oczywiście po swoim, prawda? On mówi, o, to dobrze, bo przyjechał akurat taki wybitny profesor z Yale University, Aldo Parisot, no i to chcemy tutaj komuś pokazać i nikt nie ma co zagrać. Słuchaj, no i co? No i oczywiście wtedy był Jerzy Klocek tutaj, który jakby kończył swoje studia, bo on tak naprawdę nie miał studiów, tylko potem chciał zrobić to magisterium i zrobił i fenomenalnie grał. Był taki mój starszy kolega Julian Tryczyński. No i ja zagrałem. No, oczywiście wiadomo było, że grałem jak grałem, ale profesor Parisot wtedy powiedział, no tak, tak, że jestem taki uzdolniony, muzykalny. I mnie to tak po prostu jakby pobudziło do działania, że po prostu ćwiczyłem, dalej ćwiczyłem. No i co się potem okazało, że po studiach wystąpiłem do Fundacji Kościuszkowskiej, bo chcę jechać do profesora Parisota do Yale. No odpisali mi, że nie, Yale jest za drogie, że proponują mi w Bloomington, w Indianie, Janusz Starker. No z perspektywy się patrzy, to był też wybitny wiolonczelista, ale ja byłem tak zafiksowany na tamtego profesora, on zresztą tutaj był i pokazywał takie różne cuda dla mnie, że powiedziałem, że nie, że ja bym bardzo prosił. To nie pisali, no to trudno, no to stypendium przypada. No ja oczywiście miałem jakiś kontakt tam z profesorem Pendereckim, który jeszcze swego czasu był profesorem Wieli i mówię, no niestety chciałem do Parisota jechać i się nie udało. No i okazało się, że państwo Pendereccy zadziałali w Fundacji Kościuszkowskiej i na następny rok otrzymałem niepełne stypendium, znaczy od nich pełne stypendium, natomiast otrzymałem stypendium od Yale University w jakiejś tam wysokości, że polegało na tym, że moim obowiązkiem było na przykład ustawianie pulpitów i krzeseł do próby orkiestry.
Tak.
Żeby to odpracować. A oprócz tego, czy miałem jakąś tam pożyczkę, którą miałem obowiązek potem spłacić, którą udało mi się na szczęście spłacić. No więc,
można powiedzieć, jestem
dzieckiem szczęścia, bo akurat nauczyłem się w tydzień utworu i akurat mogłem go zagrać.
I to wszystko miało potem następne, były implikacje tego wszystkiego.
Ale to ze wszystkim, bo na przykład kiedyś przyszedł do mnie Wiesiu Kwaśny, który był swego czasu prodziekanem i mówi, słuchaj, ja już mam dość bycia prodziekanem. Ty musisz zostać prodziekanem. A ja mówię, człowieku, ja się na tym w ogóle nie znam. ale nie, ty jesteś najlepszy, ja już tym wszystkim powiedziałem, że ty zostaniesz i ty zostaniesz. I potem wybrali mnie na tego prodziekana. Potem z kolei miałem przyjemność z moim wspaniałym kolegą, który niedawno odszedł, Stasiem Krawczyńskim. Którego
tak, fantastycznie.
Siedzieliśmy ławka w ławkę, potem graliśmy wiele rzeczy razem. Należeliśmy też do Rotary. No i po jakimś tam spotkaniu Rotary idziemy razem, bo tam chodziliśmy razem. I on mówi, słuchaj, będą wybory. Czy mógłbyś zostać u mnie prorektorem? Czy ja nie jestem dzieckiem szczęścia?
Jesteś. No to teraz popatrzmy na to, co to dziecko szczęścia wybiera jako ten utwór, który ma znaczenie dla ciebie. Bo powiedzmy, że to jest symfonia koncertante z Siergiusza Prokofiewa op. 125, która jest właściwie przerobionym koncertem wiolonczelowym.
Tak jest.
A stała się symfonią i ma niezwykłe partie wiolonczelowe. Ale dlaczego wybierasz ten utwór?
A, ma szczególne znaczenie, muszę powiedzieć, pod wieloma względami. O historii już powiedziałaś, także Prokofiew, można Rostropowicz razem z Prokofiewem napisali ten utwór. I ja muszę powiedzieć, że na trzecim roku moich studiów, wtedy były jeszcze jednolite studia magisterskie, po pierwszym semestrze usłyszałem ten utwór na płycie wtedy. No było jeszcze ktoś tam, jakoś udało mi się taką płytę gdzieś kupić. Andre Navara grał chyba z czeską filharmonią. I dla mnie to było po prostu nagle objawienie. Zupełnie inna harmonia. Jakieś w ogóle takie szaleńcze rzeczy, które po prostu do tej pory ja nie słyszałem. Muszę przyznać, że nie za często chodziłem do filharmonii, za co bardzo przepraszam. Nagrań nie było, więc jakby byłem skoncentrowany na Dworzaku, na Szumanie, na Czajkowskim, Bachu i tak dalej. I nagle szok. Oczywiście zdobyłem te nuty, bo wtedy można było rosyjskie nuty zdobyć bez problemu. No i powiedziałem profesorowi, że chciałbym to grać, zwłaszcza, że będzie konkurs na jesieni ogólnopolski. No, potem profesor Zarzycki mówił mi, że on raczej nie wierzył, że to zagram, ale był wybitnym pedagogiem i powiedział, słuchaj, zrobisz, to pojedziesz. Czyli nie pocinał mi skrzydeł. No zacząłem ćwiczyć. No ciężko było.
To bardzo ale trudny utwór, dodajmy, karkołomny.
Powiedziałbym, wtedy nikt nie grał go chyba w Polsce. A teraz to są, mamy wybitnych wiolonczelistów, to grają bez problemu. No ale co się stało? No widzę, że ciężko jest. No to na wakacje pojechałem do mojej babci. I miałem wspaniałą babcię, która powiedziała, możesz grać całymi dniami. I zrobiłem w ten sposób. Podzieliłem sobie ten utwór chyba na 15 części. 15 fragmentów, strona albo dwie strony i tak dalej. I miałem taki cykl, że każdą z tych części, każdy z tych fragmentów grałem 45 minut i 15 minut przerwy. Czyli zajmowało mi to ewentualnie w sumie 15 godzin. Ćwiczyłem od 7 rano do 12, potem miałem 5 godzin przerwy i od 5 do 10 przez całe wakacje. W niedzielę mogłem sobie zrobić wolne, jeżeli chciałem. I dzięki temu zrobiłem to. I pojechałem na konkurs. Dostałem się do finału. Jak potem moja mama mówi, że jakimiś tam kanałami pytała się, jak tam mi idzie, to czy ma informację. No, że po pierwszym etapie, na pierwszym miejscu taki nieznany uczeń nieznanego profesora. No, potem już widocznie nie było tak łatwo. Nie miałem nikogo w jury. Byłem jedynym chyba wiolonczelistą, który nie miał nikogo w jury. Co nie znaczy, że jury nie było obiektywne, bo skoro dostałem nagrodę, trzecią nagrodę, to jakoś musieli docenić to.
Tak.
Za właśnie, że zagrałem tą symfonię koncertującą w finale, gdzie wszyscy grali albo Haydna, albo Czajkowskiego. A więc dzięki temu zdobyłem nagrodę na ogólnopolskim konkursie imienia Danczewskiego. Najważniejszym polskim konkursie. I tak naprawdę ta nagroda jest dla mnie powodem do dumy.
No właśnie, ale dobrze, że opowiedziałeś o tej swojej pracy, bo to jest dla mnie niesamowite, ile to trzeba się napracować. Wiesz, my jako publiczność, zwłaszcza ci, którzy nie przeszli przez szkołę muzyczną, to myślą, że po prostu się siada i gra. Natomiast nie zdają sobie sprawy, ile to jest godzin, żeby to zrobić i jaką trzeba mieć właśnie takie samozaparcie,
tak.
żeby to, wiesz, doprowadzić do tego. No ja pamiętam, że ja na przykład wstawałam o 5 rano, żeby móc sobie poćwiczyć przed szkołą.
No tak.
Żeby po prostu mieć już takie zadowolenie, że to zostało zrobione, bo jak tego nie jest zrobione, to po prostu humor jest inny. I to też Kaja Danczowska mówiła, prawda, że cała jej rodzina mówi: Kaju, poćwicz sobie i wtedy od razu będzie lepiej. Więc po prostu jest to takie zakorzenione i chyba myślę, że muzycy masz to w sobie cały czas chyba, tą taką dyscyplinę, że jednak coś tam ciągle trzeba. I dlatego chyba tu w ogóle nie ma emerytury w tym zawodzie, podejrzewam.
No ja pamiętam, kiedyś był jakiś wywiad z takim wybitnym pianistą Władimirem Ashkenazim, który zaczął dyrygować, zresztą fantastycznie dyrygował. Mam jego parę nagrań. I pytano go, dlaczego on zaczął dyrygować i dlaczego już nie koncertuje. On powiedział tak, że no niestety teraz ma takie życie, że on miałby najwyżej czasu 4 godziny dziennie na ćwiczenie, a to nie wystarczy, żeby się utrzymać na topie w świecie pianistów.
Taki pianista, po tylu latach grania. No właśnie, to pokazuje, że to nie jest dane raz na zawsze.
Nie.
Że to nie jest dane raz na zawsze, że trzeba utrzymywać. Ale nawet iść o jeden krok dalej, żeby być gotowym, wiesz,
tak.
Jak to szczęście.
Oczywiście, szczęście trzeba pomagać.
Kiedy przyjdzie.
Jak ktoś chce to mieć szczęście, to niech kupi bilet na loterię, to wtedy ma szansę na szczęście.
No dobrze, wróćmy jeszcze na chwileczkę do tego utworu, Symfonia Koncertante, Sergiusz Prokofiew. To jeden z ostatnich utworów Prokofiewa. Mówiłeś, że pisali razem, prawda? Bo tam Mścisław Rostropowicz, dla którego ten utwór w ogóle jemu był zadedykowany. Znaczy, dla niego pisał.
Tak, tu chcę powiedzieć, że no, zawdzięczamy wiele Rostropowiczowi. Był, muszę powiedzieć, nie prawdopodobnym ambasadorem wiolonczeli, ale był, jak powiedział, sprytnym człowiekiem, to było źle. On niesamowitą miał taką łatwość nawiązywania kontaktów z wybitnymi kompozytorami, którzy potem dla niego pisali utwory. Tak z Prokofiewem, z Szostakowiczem to w ogóle była inna historia, bo on bardzo chciał nawiązać kontakt z Szostakowiczem. Szostakowicz był bardzo taki wstrzemięźliwy. On nie lubił dla kogokolwiek pisać. I podobno była jakaś taka sytuacja, że no jednak jakoś napisał ten swój koncert pierwszy wiolonczelowy i porozmawiał z Rostropowiczem, czy ewentualnie mógł spróbować wykonać. No więc powiedzmy dał mu na początku tygodnia. No i umówili się pod koniec tygodnia. No i Rostropowicz wszedł, żeby mu zagrać. Ten mu stawia pulpit do Rostropowicza. Nie potrzebuję, ja już umiem na pamięć. No więc to było Szostakowicza. No potem oczywiście Didier Lutosławski. Prawda? Nasz mistrz wspaniały Penderecki. Dzięki któremu mamy no, wielki, dla niego napisany dla Rostropowicza wielki drugi koncert wiolonczelowy na stulecie Filharmonii Berlińskiej. Także naprawdę dzięki temu Rostropowiczowi mamy wiele i między innymi właśnie Symfonia Koncertująca.
No właśnie, ta Symfonia Koncertująca, to ja tak może zanim zaczniemy słuchać, to jeszcze tylko powiem szybciutko, że prawykonanie odbyło się w 1952 roku, a więc to jest na rok przed śmiercią
Prokofiewa,
który umarł dokładnie w 1953 roku, 5 marca. To jest ważna data, bo to jest ta sama data, kiedy zmarł Józef Stalin. Ciekawe, co z tym utworem jeszcze jest, to, że go Prokofiew zmieniał, prawda? Że najpierw był to jako utwór wiolonczelowy, potem jako symfonia koncertująca, to też jest bardzo ciekawe. Zresztą to prawykonanie, które oczywiście wykonywał Rostropowicz, dyrygentem był Światosław Richter, co też warto zauważyć. No i właściwie ta wersja taka poprawiona, to Prokofiew jej już nigdy nie słyszał, bo już umarł i właściwie dopiero w rok po śmierci, w 1954 roku, Rostropowicz właśnie to wykonał w swojej partii solowej i wtedy to prawykonanie to była duńska Państwowa Orkiestra Symfoniczna Radiowa i pod dyrekcją Tomasa Jensena. No i tak oto powstał jeden chyba z najsłynniejszych utworów, najbardziej karkołomny, ale po prostu też porażający swoim pięknem. I właśnie ten utwór będziemy za chwileczkę słuchać, bo warto się wsłuchać w te wszystkie partię po to, żeby zrozumieć, jak wysoko poprzeczkę postawił i Prokofiew, i Rostropowicz wszystkim wiolonczelistom, a z drugiej strony, jak fascynujący jest to utwór. I jeżeli chwyta go ktoś, kto naprawdę gra doskonale, to nam się wydaje, że to jest po prostu bardzo prosty, przepiękny, dramatyczny często utwór. Szanowni Państwo, moim gościem był profesor Zdzisław Łapiński. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Dziękuję. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, a przede wszystkim wysłuchania tego pięknego utworu, jakim jest Symfonia Koncertująca z Jarosława Prokofiewa.
Dziękuję bardzo. Program realizował Grzegorz Dąbek, a żegna się z Państwem Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia.